To nasze nabożeństwo dzisiaj tak zaczęło się refleksyjnie i w ogóle tak się toczy refleksyjnie. Pomyślałem, że to wszystko się składa, bo moje kazanie dzisiaj też ma taki charakter refleksyjny. Mianowicie w tym tygodniu Bóg pokrzepiał, pocieszał, posilał moje serce pierwszym listem apostoła Piotra. Jakoś tak szczególnie ten list stał mi się bliski, czytałem go na wiele sposobów, wracałem do niektórych myśli, do niektórych fragmentów z tego listu. No i tak zrodziło się dzisiaj moje kazanie o cierpieniu. Ten list jest wielowątkowy i jest wiele rzeczy, które porusza, ale taką myślą przewodnią, takim tematem przewodnim tego listu jest właśnie cierpienie. List powstał około roku 66, tak przynajmniej bibliści datują powstanie tego listu. A nie wiem, czy wam coś mówi data 19 lipca 64 roku. 19 lipca 64 rok. Właśnie tego dnia zaczął płonąć Rzym. Tego dnia Neron, przynajmniej tak podają źródła historyczne, podpalił Rzym. Co w konsekwencji doprowadziło do fali bardzo potężnych prześladowań chrześcijan na początku w Rzymie i w bestialski, okrutny sposób część społeczności chrześcijańskiej w Rzymie została wymordowana w wyniku tego, że po prostu trzeba było znaleźć kozła ofiarnego i kogoś obciążyć winą za podpalenie Rzymu. Więc i to już tak jest w historii, że albo Żydzi, a później albo chrześcijanie. Jeżeli trzeba było znaleźć kozła ofiarnego, to tak właśnie robiono. Do dzisiaj zresztą podobnie to działa, jeżeli jest potrzeba znaleźć kogoś winnego, kogoś odpowiedzialnego. Do tej pory chrześcijaństwo było postrzegane jako taki odłam judaizmu, aż do tego roku 64. A to oznaczało, że było legalne w Rzymie, dlatego że judaizm był religią legalną w Rzymie. Mogła być praktykowana, dlatego były synagogi w miastach i Rzym nie wtrącał się do judaizmu. Ale od tego czasu, właśnie od tych sytuacji, od podpalenia Rzymu, od prześladowania w Rzymie, także niektóre prowincje zaczęły prześladować chrześcijan. Także to prześladowanie, które zaczęło się w Rzymie, rozprzestrzeniło się na inne prowincje i chrześcijanie cierpieli, doznawali różnego rodzaju udręk. Oczywiście też musimy pamiętać, że wtedy to było jedno. Wtedy wspólnoty mesjańskie i chrześcijanie z narodów razem funkcjonowali w ramach jednych wspólnot. Więc to prześladowanie, jak wiecie, dotykało i Żydów mesjańskich, i po prostu chrześcijan pochodzenia nie z Żydów, czyli pochodzenia z narodów. I Piotr, apostoł, który sam tego wszystkiego doświadczał, który był mężem wypróbowanym, który z Chrystusem przeszedł całą drogę i też widział cierpienia Chrystusowe, i też widział cierpienia wielu współbraci swoich Żydów i widział wiele cierpienia chrześcijan z narodów, napisał list, który miał pomóc. Ciekawe, czy list w ogóle może pomóc w takiej sytuacji. Jeżeli jest natchniony przez Ducha Świętego, jeżeli jest zainspirowany przez Ducha Świętego, jeżeli jest namaszczony przez Ducha Świętego, jest jakimś wsparciem, jakąś pomocą. Ja natomiast postanowiłem troszeczkę szerzej spojrzeć na problem cierpienia, chociaż chcę wam powiedzieć, że ten problem jest nierozwiązywalny od pokoleń. To nie jest tak, że jest jakiś mędrzec. Nawet mądry Salomon, kiedy zastanawiał się nad problemem cierpienia, musiał stwierdzić, że on tego nie rozumie. Musiał stwierdzić, że ten problem jest nierozwiązywalny. A jak wiemy, Bóg powiedział o Salomonie, że takiego jak ty nie będzie przed tobą ani po tobie przez wszystkie pokolenia. Więc mimo tego, że był człowiek obdarzony niezwykłą zdolnością rozumu, niezwykłą siłą, potęgą myśli, nie był w stanie zrozumieć problemu cierpienia. Więc filozofowie, etycy, ludzie przez wszystkie pokolenia próbują ten problem rozwiązać, próbują się na ten temat wypowiedzieć, ale niestety te wszystkie wypowiedzi nie są wystarczające, nie zadowalają nas, nie są zadowalające. Po prostu musimy czasami spuścić głowę i powiedzieć, że nie rozumiemy tego wszystkiego. Jest to problem zbyt złożony, żeby go ująć w jakąś prostą definicję lub ująć jakieś proste ramy i spróbować o tak wyjaśnić. Oczywiście są takie ruchy w chrześcijaństwie, kierunki w chrześcijaństwie, które wszystko wyjaśniają jednozdaniowo. ale mnie to nie satysfakcjonuje. Nie wszystko jest takie proste, zwłaszcza w kwestii cierpienia i tego problemu, który jest problemem bardzo złożonym. Więc zamiast wyjaśniać problem cierpienia, może powiem, jak na to patrzę. Na cierpienie trzeba popatrzeć jak na fakty, a z faktami się nie polemizuje, z faktami się nie dyskutuje. Więc może powiem pierwszą rzecz, cierpienie istnieje. To nic odkrywczego, ale od momentu, od Edenu, od momentu, kiedy nasi rodzice, Adam i Ewa, spożyli owoc z drzewa zakazanego, pojawiło się cierpienie i to cierpienie po prostu istnieje aż do dzisiaj i będzie istnieć aż do przyjścia Pańskiego. Oczywiście będzie też istnieć na wieczność, ale w tej rzeczywistości wiecznego oddzielenia od Boga, w rzeczywistości wiecznego potępienia albo gehenny biblijnej. Więc cierpienie nie przeminie. Jeżeli uznajemy wieczne oddzielenie od Boga, uznajemy wieczną karę, to cierpienie też będzie trwało na wieki. Ono się nie skończy. Więc to jest problem, można powiedzieć, wieczny. Problem, który zaczął się w Edenie i nie ma końca. Jest natomiast, czyli pierwszy fakt, cierpienie istnieje. Drugi fakt, który pozwolę sobie zacytować, to cierpienie dotyczy wszystkich ludzi, chrześcijan i niechrześcijan. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną tutaj. Wolelibyśmy, żeby ten fakt dotyczył tylko może ludzi niewierzących, tak? Czy nieuznających Chrystusa za Pana i Zbawiciela. Może byśmy tak chcieli, ale Bóg tak postanowił inaczej i cierpienie dotyczy jednych i drugich. Oczywiście w różnym zakresie, w różnej skali, ale dotyczy i ludzi zbawionych, odkupionych i dotyczy także ludzi niezbawionych, nieodkupionych. Więc niezależnie od teologii, którą byśmy chcieli wyznawać, niezależnie od doktryny, którą chcielibyśmy stworzyć ku pokrzepieniu serc, fakty są takie, że cierpienie dotyczy i jednych, i drugich, i ludzi, którzy nie znają Boga, i ludzi, którzy Boga znają. Trzeci fakt, który też nie jest pocieszający, ale trzeba go uznać, cierpienia nie da się wyeliminować z życia człowieka. Nawet ja znam takie koncepcje, na przykład teologiczne, w których jest mowa o tym, że chrześcijanie w ogóle nie doświadczają cierpienia i ci ludzie wierzą, że kobieta jest w stanie urodzić bez bólów porodowych. Wierzą, że po prostu kobieta, jeżeli wystarczająco ma wiarę, to urodzi bez bólów porodowych. Bo cierpienie nie dotyczy chrześcijan. No, Pan Jezus zapłacił wszelką cenę za nasze cierpienie i że ono nie dotyczy nawet takiej sfery. No, daj Panie Boże zdrowie, można powiedzieć. Nie wiem, czy siostry, bo ja nie wiem, czy to jest prawdą, czy nie, bo doświadczalnie nie mam okazji tego sprawdzić i nie mówię tego po to, żebyśmy się śmiali. Nie, ale to taki trochę uśmiech nam się rysuje na twarzy. No niestety tak jest skonstruowany organizm człowieka, że te bóle porodowe mają swoje znaczenie chyba z punktu medycznego i brat Jacek kiwa głową. Gdyby ich nie było, by chyba ciężko było kobiecie urodzić. Więc cierpienia nie da się całkowicie wyeliminować z życia. I dalej, to już powiedziałem wcześniej, cierpienie jest pewną tajemnicą. Jest to pewna tajemnica. Do tej pory nie znalazł się człowiek ani osoba, która by w zadowalający sposób wytłumaczyła ten problem. Nie ma osoby, która by dała ostateczną odpowiedź w tym temacie. Która by miała takie głębokie poznanie i zrozumienie, która by powiedziała, tak, ja wiem, ja zrozumiałam, mogę wam wyjaśnić. Nawet gdy ktoś próbuje nam to wyjaśnić, to i tak do końca tego nie rozumiem. To jest trochę tak jak z nauką o Trójcy. Potrafię ją wyjaśnić na wiele sposobów, ale gdybym miał powiedzieć, czy ją naprawdę rozumiem, to muszę powiedzieć, że ją nie rozumiem. Wyjaśnić potrafię. Wytłumaczyć wam potrafię. Ale czy do końca rozumiem, to nie jestem pewny, czy do końca rozumiem. Bo mój rozum, mój umysł jest skonstruowany według myślenia tutaj współczesnego, zachodniego i on nie przyswaja tych rzeczy, nie jest w stanie ich zrozumieć. Po prostu jest to ponad nasze możliwości intelektualne, bo jeżeli ktoś by zrozumiał Boga, to znaczy, że staje się podobny do Boga. Boga niestety nie jesteśmy w stanie zrozumieć, więc też nie jesteśmy zrozumieć chociażby tak podstawowej doktryny, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Przyjmujemy to przez wiarę, ale żadne wyjaśnienie, jakie słyszałem na ten temat, a słyszałem ich wiele, nie jest satysfakcjonujące, bo ma swoje ułomności. Większe lub mniejsze, zazwyczaj większe. Więc, bracia i siostry, tak samo jest też z kwestią cierpienia. Możemy próbować na wiele sposobów sobie to cierpienie wyjaśniać, tłumaczyć, ale nie do końca będziemy je i tak w stanie zrozumieć. Po prostu przyjmujemy fakty, że ono jest, że dotyczy ludzi wierzących i niewierzących, że nie da się go wyeliminować z naszego życia, a nie ma ostatecznego wyjaśnienia. Bo nawet tak trzech ludzi mądrych, jak przyjaciele Hioba, byli to ludzie naprawdę mądrzy. To nie byli ludzie przypadkowi. To byli ludzie mądrzy. Gdy przyszli pocieszać Hioba w jego cierpieniu, to okazało się, że błądzą. To okazało się, że nie rozumieją tego całego problemu, tego całego zagadnienia. No i tak jak im ich rozum dyktował, tak podpowiadali, a Bóg powiedział w końcu o nich, że po prostu kompletnie nie rozumieją tego, co się dzieje. Mimo tego, że mieli dobre chęci, dobre intencje, bo to nie byli wrogowie, to byli prawdziwi przyjaciele, jedyni, którzy tak naprawdę przyszli do niego. Bo inni to, jak zobaczyli, co się z tym człowiekiem stało, to postanowili pozostać w domu. A oni przyszli. Więc to byli ludzie, którzy byli właściwie zmotywowani, mieli właściwą postawę, ale nie byli w stanie zrozumieć tej ogromu tragedii, więc po swojemu interpretowali to, co się tam po prostu wydarzyło. I wiecie, cierpienie ma wiele obliczy. Nie ma jednego oblicza cierpienia. Cierpienie ma tak wiele twarzy, tak wiele obliczy, tak wiele sytuacji, od zwykłego cierpienia fizycznego. I pamiętam niedawno, rzadko oszczę noże w domu, ale czasami żona już tak kilka razy mówi, żeby noże naoszczyć, więc czasami naoszczę te noże, żeby były ostrzejsze, łatwiej się ostrym nożem operuje. Pamiętam, pewnego dnia siedzimy w pokoju, a w kuchni wielki krzyk Dominiki, tuż po oszczeniu noży. No i zamiast bułkę to przekroiła sobie palec. No to też jest ból. To też jest i bułkę, i palec. Przynajmniej jakaś korzyść, no nie z tego. Nie? Ale przez 10 minut były łzy, był płacz, był ból. No taka prosta rzecz. I kto jest winny? No powiedzcie mi, kto jest winny w takiej sytuacji? Bułka jest winna, tak? Nóż jest winny. Kto jest winny? Czy popatrzcie się, czy jest jakaś logika w ustawieniu się w taki sposób do problemu? No najprawdopodobniej to biorę to na siebie. Ja jestem winny, bo to ja naoszczyłem nóż. Tak, no więc ja jestem winny, brat Andrzej tu kiwa mi głową. Jesteś ze mną, Andrzeju. Tak. No więc zobaczmy, no jest ból fizyczny. Powiedzmy, że to taki prozaiczny przykład, ale przecież ból fizyczny jest czymś, czego się bardzo boimy. Nie wiem, czy czasami zdarza nam się prowadzić poważniejsze rozmowy niż tylko o tym, gdzie jedziemy na wakacje, ale jak prowadzimy nieraz poważniejsze rozmowy z ludźmi wierzącymi, to nieraz zabrzmi coś takiego, że nie boją się śmierci, ale boją się umierania, boją się bólu, boją się cierpienia. Bo każdy z nas wzdryga się na samą myśl, że może być coś nie do zniesienia, że może być ból fizyczny, który przekracza nasze wytrzymałość, naszą siłę. I nikt mi nie powie, że ból przyjmuje z uśmiechem na buzi i mówi: witaj, w końcu jesteś, zapraszam cię do mojego życia z radością. Nikt z nas nie ma takiego stosunku i do cierpienia, a ból jest cierpieniem, ból fizyczny jest cierpieniem, jest czymś, co gdzieś tam głęboko dotyka naszego organizmu, powoduje potężny dyskomfort, powoduje to, że nie możemy normalnie funkcjonować, nasze myśli są skupione, zajęte tym, że nas boli. Tak prosta sprawa jak ból zęba. Może cię wyłączyć na cały ten czas, kiedy cię boli. Z normalnego funkcjonowania, z normalnego życia. A jak wiemy, skala tutaj jest praktycznie nieograniczona i tego bólu fizycznego w życiu jest wiele. I nie da się przeżyć życia bez bólu. Nie da się przeżyć życia. Każdy by z nas może chciał, ja też bym chciał, ale niestety nie da się. Daj Panie Boże, żeby było jak najmniej w naszym życiu. Ale oprócz, wiecie, cierpienia tego fizycznego, o którym wspomniałem, jest także całe spektrum cierpienia psychicznego. I ono jest także bardzo dotkliwe, bardzo uciążliwe, bardzo trudne. Inaczej mówiąc, jest to ból duszy. Czemu mi jest tak źle? Nie wiem, mieliście to w życiu? Czemu mi jest tak źle? Mam wszystko. Mam po prostu, nie wiem, mieszkanie, mam na jedzenie, mam pełną lodówkę. A czemu mi jest tak źle? Wiecie, to jest właśnie, że dusza nasza skwiczy, mówiąc też brzydko, jak w nas, nam jest źle. Ale wiecie, to cierpienie psychiczne może być pomnażane, dlatego że Pismo Święte o tym mówi, że można zadać naprawdę ranę duszy kto nierozważnie mówi rani jak miecz. Można zadać wiele bólu duszy człowieka. I to mamy cierpienie psychiczne. I też jest go bardzo trudno wyeliminować z życia albo przeżyć tak życie, żeby go nie było w ogóle, żeby nas nie dotyczyło. No i jeszcze, żeby to uzupełnić, to też mogę jasno powiedzieć, że istnieje też cierpienie połączone. Nazwałbym to krzyżujące się cierpienie, albo jak to ktoś ładnie ujął, krzyżowe. To nie chodzi o to, że krzyże nas bolą, że krzyżowe cierpienie, ale że i fizyczne, i psychiczne są połączone ze sobą, że jest i ból fizyczny, i nasza psychika cierpi. W ogóle jesteśmy cali obolali. I ciało nasze jest obolałe, i dusza nasza jest obolała. I po prostu gdzieś nas to mocno wszystko dotyka, boli. Co z tym zrobić? Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Najlepiej byśmy powiedzieli, Boże, nie chcę tego w moim życiu, wyrzuć to z mojego życia. Chciałbym, żeby nas Bóg za każdym razem wysłuchał, ale też fakty są takie, że nie zawsze jesteśmy w stanie się pozbyć tego bólu, tego cierpienia. A więc, bracia i siostry, na tym etapie mojego rozważania usankcjonowaliśmy to, że cierpienie jest i że się go nie da wyeliminować z naszego życia. Więc teraz co dalej? Powiedzcie mi, co dalej? Macie jakąś koncepcję, jakiś pomysł? Co dalej? Zaakceptować? Czy jest jakaś pomoc? Czy jest jakieś rozwiązanie? Czy Boże Słowo nam coś podpowiada w tym obszarze? Może wam tylko powiem tyle, że jeżeli chodzi o list Piotra, pierwszy list Piotra, to na przykład werset szósty nam mówi, pierwszy rozdział, werset szósty, jeżeli macie Pismo Święte gdzieś pod ręką, a powinniśmy mieć pod ręką, czy przy sobie, pierwszy rozdział, werset szósty, apostoł Piotr mówi tak, weselcie się z tego, nawiązany jest do poprzedniej myśli, ale ja na co innego chcę zwrócić uwagę, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Tu jest mowa o różnorodności. Różnorodność, czyli apostoł Piotr nie odnosi się tylko do jakiegoś jednego, konkretnego sytuacji zadającej ból i cierpienie naszej duszy, ale mówi o różnorodności, czy całym spektrum problemów, które dotyczą nas, dotykają nas. I kiedy popatrzymy na tych ludzi, do których kierowany był ten list, jak powiedziałem, obejmowało to i wspólnoty mesjańskie, i tych chrześcijan z narodów, którzy dołączyli do wspólnot mesjańskich, którzy razem tworzyli pierwszy kościół, pierwsze zbory, to coś takiego jak odrzucenie było czymś normalnym. Ale też musimy być bardzo uczciwi, że często po nawróceniu my jesteśmy odrzuceni, ale w drugą stronę jest tak, że czasami my się też troszeczkę oddzielamy ze względu na to, aby nie uczestniczyć już w tych rzeczach, których uczestniczyliśmy kiedyś, przedtem. A więc oddzielenie jak gdyby w dwie strony działa. My się odłączamy, a jednocześnie jesteśmy odrzuceni, bo jesteśmy niezrozumiali. I wiecie, że już od początków chrześcijanom zarzucano, że podczas swoich nabożeństw dokonują mordów rytualnych, że piją krew dzieci, że porywają dzieci po to, żeby... Ale dokładnie te same zarzuty były kierowane w stronę Żydów. Te same zarzuty były kierowane. Wiecie, i to po prostu były różnego rodzaju oskarżenia, bez pokrycia. To były słowa, które spowodowały wiele bólu, wiele cierpienia. To były słowa, które wywołały agresję też tłumów. Bo wiecie, gdy się coś w mieście wydarzyło, że nagle dziecko zginęło albo coś stało się, no to kto był pierwszy podejrzany, kto był pierwszy winny? Albo synagoga, albo chrześcijanie. Oni byli pierwsi, którzy musieli to udźwignąć, mimo tego, że nie mieli z tym nic wspólnego. I na przykład ten list, pierwszy Piotra, rozdział 4, werset 4 mówi nam w ten sposób, że przy tym dziwię się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na tak lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Właśnie to religia pogańska była niemoralna. To religie pogańskie były brutalne. To religie pogańskie były odurzające, odpychające i ohydne. Było tam wiele bałwochwalstwa, było tam wiele mordu na różnym poziomie, było tam wiele nieczystości seksualnej i te religie były tak naprawdę brudne i chrześcijanie się odłączali od tych ludzi, którzy praktykowali te religie, mimo tego, że często byli z ich rodzin i w odwecie byli oskarżani, w odwecie byli obmawiani, w odwecie byli posądzani o różne niestworzone rzeczy. Tak jak tu jest powiedziane, że oczerniają was. Werset na przykład 14 mówi: błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. Znieważanie. Czyli wiecie, no, znieważać dla imienia Chrystusowego z powodu tylko tego, że ktoś jest wierzący, lecą na niego oskarżenia, lecą na niego złe słowa, lecą na niego stwierdzenia, które są niegodne, a też nie są prawdą w życiu. No i co, jak się bronić? Udowadniać, że się nie jest wielbłądem? Wiecie, jak to jest. No, czasami po prostu trzeba zamilczeć i trudno, jeżeli ktoś ma taką opinię, to co, czy myślicie, że jesteśmy w stanie komuś wytłumaczyć to? Wyjaśnić to, że to nie jest prawdą? Nie. A więc, bracia i siostry, ci ludzie, ci wierzący ludzie, którzy zaakceptowali Chrystusa, zaakceptowali Mesjasza do swojego życia, byli poddawani różnorodnym doświadczeniom, także psychicznym, także fizycznym. I na przykład gdybym miał sobie przypomnieć, może nie tak daleką historię, ale już kilkudziesięcioletnią, znam ją z opowieści, bo jej sam nie doświadczyłem, ale kiedy mój dziadek poznał Pana, kiedy nawrócił się, był to początek II wojny światowej, rok 1939, przełom 40 roku, to mieszkańcy wioski otoczyli jego dom i kamieniami powybijali wszystkie szyby. Dzięki Bogu, że się tylko na tym skończyło. To był tylko może taki akt. Oczywiście były też inne formy prześladowań, ale to jak gdyby jedna, która została zapamiętana. Nie wiem, jakbyśmy się czuli, gdybyśmy przyjechali do domu i zobaczyli, mamy wszystkie szyby w oknach powybijane, albo wracamy do mieszkania i w mieszkaniu nie mamy ani jednej szyby. Na pewno nie byłoby to powód do tego, żeby radość nas ogarnęła i nie wiem, czy byśmy sobie tak poradzili w godny sposób na przykład z taką sytuacją. Gdybyśmy wiedzieli, że to jest z powodu imienia Jezusa. Nie, że z powodu tego, że robimy coś niewłaściwego, ale że z powodu imienia Jezusa. I kiedy tak dogłębnie wczytałem się w list Piotra i w te doświadczenia, w te cierpienia, w to wszystko, co doświadczali ci pierwsi uczniowie Chrystusa, jaka była cena, jaką płacili za wierność swoją, za wiarę swoją, zobaczyłem w liście Piotra pewne bardzo poważne ostrzeżenie, które chcę teraz do nas wszystkich skierować. Mianowicie, na tle tych wszystkich cierpień, bólów, prześladowań, kłopotów różnego rodzaju i innych ucisków, apostoł Piotr skierował bardzo poważne ostrzeżenie mówiące o tym, aby ludzie, którzy wierzą w Chrystusa, w Mesjasza, nie cierpieli na własne życzenie. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Żeby nie cierpieli z własnej winy. Żeby nie cierpieli z takiego powodu, że sami sprowadzają na siebie cierpienie, które nie ma nic wspólnego z Bożym planem i z Bożą wolą. Otóż, kiedy to się dokładnie się temu przyglądniemy, to w liście Piotra znajdują się dwa takie wezwania. Pierwszy to jest drugi rozdział, werset 20. Nie, to nie jest werset 20. Tak, werset 20. Drugi rozdział, werset 20. Apostoł Piotr mówi tak: bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy. Jakaż to chluba, kiedy okazujecie cierpliwość policzkowani za co? Za grzechy. I drugie takie stwierdzenie bardzo mocne, to jest 1 Piotra 4,15. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Mamy dwa takie stwierdzenia, które są ostrzeżeniem, że istnieje cierpienie, które jest kompletnie niepotrzebne, które jest zbyteczne. Cierpienie, które jest spowodowane nie tym, że Bóg tak postanowił, nie tym, że taka jest Boża wola, ale cierpienie, które jest sprowokowane bądź grzechem, bądź niewłaściwą postawą. I chciałbym, żebyśmy sobie to bardzo głęboko uświadomili, że wśród nas, wśród chrześcijan jest wiele cierpienia, które nie powinno zaistnieć w ogóle. Jest wiele bólu i wiele cierpienia, którego sprawcą jesteśmy my sami, nasza niedoskonałość, nasza grzeszność, nasza niewłaściwa postawa i przez to jest wiele zadanych ran, które nigdy nie powinny być zadane, które nie mają nic wspólnego z Bożą wolą. Są skutkiem naszych postaw, złych postaw, grzesznych postaw. Jeśli małżeństwo cierpi, jeżeli małżeństwo się kłóci ze sobą, jeżeli małżeństwo dochodzi do separacji, a w konsekwencji się rozwodzi, mimo tego, że było zawierane przed obliczem Boga i mówili do siebie, że cię nie opuszczasz, nas śmierć nie rozłączy, to dlaczego te rzeczy stały się w ich życiu? Dlaczego było tyle bólu i tyle cierpienia wewnątrz ich domu, wewnątrz ich życia? Było tyle bólu i tyle cierpienia z powodu niedoskonałości lub z powodu grzechu, który wszedł pomiędzy tych ludzi. Z powodu grzechu, który zamieszkał w tym domu. Dlatego zadali sobie ból, zadali sobie cierpienie, poranili się nawzajem i nie ma to nic wspólnego z Bożą wolą. Jest to dlatego, że nasze grzechy ściągnęły na nas te problemy. Nasze grzechy ściągnęły na nas cierpienie, ból i rany. Bracia i siostry, i może nie chciałbym tu skalować, ale mogę powiedzieć, że ogromna część bólu i cierpienia, który jest w życiu ludzi odrodzonych, ludzi wierzących, to jest ból i cierpienie, które nie jest zgodne, które nie jest Bożą wolą. Jak powiedziałem, wynika to z naszych grzechów, z naszej niedoskonałości. Może zilustruję to jeszcze innym przykładem. Całkiem niedawno byliśmy na takiej wycieczce, nie była to zbyt podejście jakieś strome, ale przechodziliśmy i zauważyliśmy, że tam bardzo dużo takich młodych ludzi na rowerach górskich, wiecie, na zabicie karku z góry w dół. I mają fajną frajdę, adrenalina wysoko podniesiona, fajne przeżycia. Idąc tak, rozmawiamy i nagle w lesie stoi mały pomniczek. Wmurowany, później część od roweru, wiecie co to jest, pedała się to nazywa, wmurowana, i napis, Bóg wyznaczył czas. Jednoznacznie stwierdziliśmy, że ktoś tam zginął. Bóg wyznaczył czas. I ja wtedy się pytam, Bóg wyznaczył czas? Czy może brawura ludzka wyznaczyła czas? Czy głupota ludzka wyznaczyła czas? A wczoraj Dominika przez chwilę zaprosiła mnie do komputera i na YouTubie pokazała mi takie filmiki, które ludzie nakręcili kamerami, które mają zamontowane w samochodach z wypadków samochodowych. Po prostu głupota bije w oczy i powala człowieka. I ci ludzie, którzy tam ponieśli śmierć, to nie dlatego, że Bóg wyznaczył czas, tylko dlatego, że głupota ludzka nie zna granic. I to jest cierpienie, to jest ból, który nigdy nie powinien być zadany. To jest cierpienie, które ludzie sprowadzają na siebie z powodu grzechów. I powiem wam jeszcze jeden przykład z mojego życia. Kiedy jeździłem z samochodem, często lubiłem słuchać muzyki. I wydarzyło się tak, że puściłem sobie płytę, jechałem 45 minut, przeleciała, drugi raz ją wysłuchałem od początku do końca, jeszcze 2 godziny drogi przede mną, trzeci raz ją puściłem, już mi się znudziła w środku. I mając 120 na liczniku, grzebałem na półeczce, by sobie znaleźć kolejną płytę i wiecie, w czasie jazdy zmienić, bo się nie chciało mi zjechać na bok, bo wiecie, no, zjechać na bok. I Duch Święty przemówił do mnie, nie rób tego. I później dowiedziałem się o rodzinie chrześcijańskiej, o rodzinie chrześcijan, która miała bardzo poważny wypadek właśnie w taki sposób. Najechali na tył stojącego na poboczu samochodu, dlatego, że kierowca zmieniał płytę CD w odtwarzaczu w czasie drogi, w czasie jazdy. I cała rodzina została poturbowana, mocno ucierpiała. Bracia i siostry, chcę, żebyśmy rozumieli, że nie możemy powiedzieć tak, że każde cierpienie, które spada na nas, to jest cierpienie, które jest zgodne z Bożą wolą, że Bóg wyznaczył czas, że Bóg to do nas przewidział. Jest wiele cierpienia, które jest skutkiem nierozwagi, nierozsądku, jest skutkiem brawury, jest skutkiem niesłuchania Ducha Świętego, jest skutkiem popełnienia kardynalnych błędów w życiu. Oczywiście później to spada na nas i my musimy ponosić tego konsekwencje. Jak wiecie, Bóg jest we wszystkim w stanie współdziałać z nami ku dobremu. Bóg jest w stanie współdziałać z nami ku dobremu we wszystkim. I Bóg i w tej sprawie może z nami współdziałać ku dobremu z nami. Ale nie mówmy o tym, że to Bóg tak chciał, że Bóg wyznaczył czas, że Bóg to po prostu przewidział dla naszego życia, że to była Boża wola i myśmy nie mogli tego uniknąć. Istnieje natomiast drugi rodzaj cierpienia, I o tym mówi też list Piotra. Jak powiedziałem, pierwsze to jest ostrzeżenie, żeby nikt nie cierpiał z powodu własnych grzechów i z powodu własnej głupoty. I drugi rodzaj cierpienia to jest zapisane w 1 Piotra 4,19. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzają wiernemu Stwórcy dusze swoje. I to jest zupełnie inne cierpienie. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej. A więc istnieje takie cierpienie, którego uniknąć nie możemy. Istnieje takie cierpienie, które przychodzi według woli Bożej. Przychodzi cierpienie i my nie możemy nic zrobić. Oczywiście zawsze jakieś wyjście jest. Jakie? To cierpienie możemy złagodzić, idąc na totalne kompromisy w życiu. Czyli uciekając od bycia uczniem Chrystusa. Możemy nieco złagodzić, ale czasami przychodzi takie cierpienie, które w żaden sposób nie jesteśmy w stanie pozbyć się z naszego życia. Ono po prostu przyszło, nie jesteśmy jego sprawcami, nie wiemy, dlaczego się w naszym życiu pojawiło, nie znamy odpowiedzi. Możemy tylko powiedzieć, że w tym widzimy Bożą wolę, że w tym widzimy Boże, coś, że Bóg jakąś rzecz wykonuje w naszym życiu i możemy najwyżej, no to nie widzimy jakby siebie, swojej przyczyny w tym, co się stało, co zaistniało. Bracia i siostry, więc pozostaje takie kluczowe pytanie, czy możemy sobie poradzić w bólu fizycznym i psychicznym? Czy jest jakaś pomoc? Bo ustaliliśmy, że cierpienia nie da się wyeliminować z chrześcijańskiego życia całkowicie. Można ograniczyć to, co jest skutkiem naszych złych postaw i naszego grzechu. I to powinniśmy ograniczać, żeby tego było jak najmniej. Ale przychodzi, jak powiedziałem, cierpienie według woli Bożej i tutaj tego nie jesteśmy w stanie ograniczyć. Więc moje pytanie jest, czy jest jakaś pomoc? I myślę, że ważne jest, żebyśmy zrozumieli pierwszy list Piotra, dokładnie sobie go przestudiowali, bo on właśnie został napisany do ludzi, którzy doświadczali cierpienia. Doświadczali bólu, doświadczali i fizycznego, i psychicznego bólu. Został napisany właśnie w tym celu i zauważyłem jedną rzecz. W tym liście jest bardzo dużo mowa o Chrystusie. W tym liście, list Piotra bardzo dużo mówi o Chrystusie, przypomina Chrystusa. I jest chyba jedynym listem z wszystkich listów Nowego Testamentu albo wszystkich pism Nowego Testamentu, gdy jest mowa o Chrystusie, zawsze jest mowa w kontekście cierpień chrystusowych. Zawsze. Jest powiedziane 1 Piotra 1,11, że prorocy przepowiadali mające przyjść na Mesjasza cierpienia. W 2 Piotra 21,25 jest cytat z Izajasza 53. Cytat, Izajasz 53. Możemy to czytać. Werset 21. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was. I dalej jest mowa, ten cytat, że on, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził. Drugi raz jest powtórzone to słowo cierpiał. 3:18. Gdyż Chrystus raz za grzechy cierpiał. Znów, kiedy jest mowa o Chrystusie, jest znów powiedziane w kontekście cierpienia, gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał. Kolejny rozdział i werset, 4:1. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele. Ta myśl w tym liście jest powtarzana cały czas. 4:13 jest powiedziane, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych. I w końcu 5:1, a Piotr mówi o sobie, starszych wśród wiedz... Napominam, jako również starszy i świadek cierpień chrystusowych. Kiedy jest mowa o Chrystusie w liście Piotra, zawsze jest to w kontekście Jego bólu, Jego cierpienia. I dochodzimy teraz do takiego przekonania, że chrześcijanie, uczniowie Chrystusa, którzy sami doświadczali trudnych spraw w życiu, im przed oczami był malowany obraz Chrystusa, który doświadczył jeszcze większych cierpień, jeszcze większego prześladowania, jeszcze większych trudności, jeszcze większych sprzeciwów wobec siebie, jeszcze większego bólu i odrzucenia przez ludzi. I można tak zadać takie pytanie, no o co w tym chodzi? Jeżeli ja doświadczam bólu, doświadczam cierpienia, mi jest po prostu źle, to co mi pomoże to, że przypomnę sobie, że Chrystus cierpiał bardziej? Czy to pomaga coś, czy to nic nie pomaga? Wiecie, niektórzy myślą tak, czy mówią tak, że no jeżeli ja przychodzę do lekarza, mówię, panie doktorze, no boli mnie, wszystko mnie boli, jestem cały obolały, a lekarz mówi do mnie, drogi pacjenci, gdybyście wiedział, jak mnie wszystko boli, jak i ja jestem obolały jeszcze bardziej niż ty, to czy mi to pomoże, że lekarz coś jest obolały? Będziemy się z tego wyśmiewać, powiedzieć, no co to za porada, co to za pomoc, co to za duszpasterstwo. Ale chcę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o osobę Chrystusa, to właśnie Piotr dla tych cierpiących chrześcijan maluje ten obraz. Ktoś powie, no to może być taka tego typu sama, no podobna metoda, tak? Mnie boli, to co mi pomoże, że Chrystus cierpiał? Otóż pomoże. Otóż pomoże. To nie jest placebo. To nie jest coś, co ma tylko naszą uwagę odciągnąć od naszego problemu. Dlatego, że ważne jest, żebyśmy podążając za Chrystusem rozumieli ogrom cierpienia i bólu, który dotknął naszego mistrza. I wiecie, ja nie jestem zwolennikiem absolutnym ekranizacji na przykład historii biblijnych, bo nie znam ekranizacji, która była wierna, która by naprawdę oddała tak, jak Biblia o tym mówi. Zawsze jest tam jakiś pomysł scenarzysty, zawsze są jakieś sceny, które są gdzieś tak pomieszane troszeczkę, dialogi, które nie oddają naprawdę istoty sprawy, więc absolutnie nie jestem zwolennikiem ekranizacji, przynajmniej w takim formie, jak to jest robione w Hollywood, ekranizacji Pisma Świętego. Ale bracia i siostry, jedną rzecz trzeba oddać filmowi Pasja Gibsona. Jedną rzecz. Że w tym filmie został ukazany w rzeczywisty sposób ogrom cierpienia, który dotknął naszego Pana i naszego Mistrza. On bardzo wyraziście jest w tym filmie pokazany, ukazany. Jest to obraz rzeczywisty, mimo tego, że wielu krytyków mówiło, że to jest przesadzone, że to jest po prostu nadinterpretacja, że to tak być nie mogło. Ale myślę, że ten obraz jest bardzo realny, bardzo rzeczywisty. Właśnie to tak mogło wyglądać, właśnie to tak mogło być. I dla nas, dla tych ludzi tutaj, do których Piotr pisze, apostoł Piotr rysuje ten obraz cierpiącego Chrystusa, żeby nam pokazać, jak wiele bólu dotknęło naszego Pana, i żeby nam też jedną rzecz pokazać, że zaiste nasza to wina. Zaiste myśmy sprawcami tego. Zaiste nikt nie ponosi odpowiedzialności, czy odpowiedzialność jest nas wszystkich wspólna. I jeżeli nam to się zatraci, jeżeli my gdzieś to porzucimy, to znaczy, że porzucamy fundamentalną myśl Ewangelii, że porzucamy fundamentalne zrozumienie Ewangelii, że Chrystus cierpiał za nasze grzechy. To jest fundamentalna myśl Ewangelii. Jeżeli my dziś zapomnimy to w naszym tej pielgrzymce doczesnej, to znaczy, że chcielibyśmy mieć życie wieczne, zbawienie, ale tak jakby nas to w ogóle, myśmy z tym nic wspólnego nie mieli. No Chrystus umarł, no fajnie, że sobie gdzieś tam umarł, ale przecież no, na ile mnie to dotyczy. Właśnie rozważanie cierpień Chrystusowych ma nas doprowadzić do tego, żebyśmy zrozumieli, że my mamy swój udział w tym, że to moje grzechy, za moje grzechy On poniósł tak okrutną śmierć, tak straszliwą śmierć i tak straszliwie był traktowany przez wiele grup właśnie z powodu moich grzechów. A więc pierwsza myśl ważna listu Piotra, to Piotr maluje przed tymi chrześcijanami, którzy sami doświadczają bólu, doświadczają cierpienia, właśnie maluje ten obraz Chrystusa cierpiącego po to, żeby tym obrazem coś zakomunikować do ich życia. Jak, wiecie, czytałem sobie ten list i czytałem, rozmyślałem nad cierpieniem Chrystusa, ja chcę powiedzieć, że mi to pomaga. Mi to naprawdę pomaga. Kiedy gdzieś tam mierzę się z własnymi bólami, kiedy mierzę się z własnymi zranieniami i kiedy pomyślę o Chrystusie, to myślę, Boże, to cóż to znaczy w obliczu, cóż moje sprawy znaczą w obliczu tego, czego doświadczył Chrystus. Dla mnie jest to pocieszające, posilające. I teraz możemy sobie zadać takie pytanie, czy możemy pójść w taką stronę, że Chrystus cierpiał po to, żebyśmy byli wolni całkowicie od cierpienia? Czy Chrystus cierpiał, abyśmy wstępowali w Jego ślady? Która Ewangelia nam jest bliższa? I tu nie chodzi o to, że my mamy cierpieć, żeby odkupić nasze grzechy, nasze winy, bo to oczywiście nie jest prawdziwa Ewangelia. Ale w drugim rozdziale czytamy, w 21 wersecie, na to bowiem powołani jesteście, gdyż Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Nie możemy powiedzieć, nie możemy zbudować tylko takiej teologii, że cierpienie Chrystusa jest po to, żebyśmy byli całkowicie wolni od wszelkich cierpień. Cierpienie Chrystusa uwalnia nas od wiecznej kary i wiecznego gniewu Bożego. To jest Ewangelia. Uwalnia nas od tego, co będzie w wieczności. Ale cierpienia Chrystusa nie gwarantują nam, że tutaj na ziemi będziemy wolni od wszelkiego bólu, od wszelkich doświadczeń, od wszelkiego cierpienia. Wręcz przeciwnie, jest powiedziane, że my wstępujemy w Jego ślady i pewne rzeczy, które były Jego udziałem, będą także naszym udziałem właśnie dlatego, że wyznajemy to imię i nazywamy Go naszym mistrzem, nazywamy Go tym, który idzie przed nami, nazywamy siebie tymi, którzy Go naśladują. Więc na czym polega naśladownictwo? Na czym polega podążanie za Nim? Na czym polega ta droga? Ta droga właśnie polega na tym, że człowiek się zapiera samego siebie i bierze swoje życie na swoje barki i często jest z tym związany ból i cierpienie i doświadczenie. Dalej kolejne wskazanie Piotra. Więc pierwsze to jest pokazanie nam tego ogromu, co było w Jezusie Chrystusie. Druga rzecz, jaką Piotr w liście robi, w wielu miejscach, ja tylko przeczytam rozdział 5, werset 10. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, jest tu powiedziane o tej wiecznej chwale, do której jesteśmy powołani w Chrystusie, dalej mówi, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Zobaczcie, jaka jest perspektywa Piotra. Jaka jest perspektywa tego apostoła? Perspektywa jego jest taka, że Bóg, który nas powołał do wiecznej swojej chwały. I czy ja siebie samego pytam i to pytanie stawiam nam wszystkich, czy w swoim życiu masz perspektywę wieczności? Czy twoje życie jest tylko sprowadzone do doczesności? Czy twoje życie obraca się tylko w tym kręgach, które tutaj, w tych sprawach, które tutaj się dzieją? Czy potrafimy w naszym życiu wyjść poza to i spojrzeć daleko, daleko dalej, daleko więcej? I kiedy mamy tą perspektywę wieczności, to Piotr mówi o krótkotrwałych cierpieniach. Krótkotrwałych. W tym perspektywie one są naprawdę krótkotrwałe, ale tylko w tej perspektywie. W żadnej innej nie są krótkotrwałe. Są nie do zniesienia, uważamy, że są niesprawiedliwe, żyjemy z pretensjami do Boga, żyjemy po prostu obrażeni na Niego. Wydaje nam się, że jesteśmy gorzej potraktowani niż nasi współbracia, że im na ziemi jest lepiej, a nam jest gorzej. Drodzy siostry, ale naszą odpowiedzialnością jest umieć spojrzeć właśnie z perspektywy, innej perspektywy. I to Piotr rysuje tym ludziom. Wiecie, i dlaczego my mamy patrzeć na życie z perspektywy wieczności dopiero jak ktoś umrze? Dopiero jak śmierć się pojawi, jak nam zaglądnie w oczy, albo jak pojawi się gdzieś wokół nas, to dopiero wtedy kiwamy głowami, drapiemy się po brodzie i jesteśmy tacy mądrzy, a że życie przemija. Może są nam potrzebne takie wstrząsy, może nam są potrzebne takie impulsy, może nam są potrzebne takie sytuacje, które się pojawiają. Ale bracia i siostry, siłą ludzi, do których Piotr pisał, było to, że oni widzieli, że Nowy Jeruzalem czeka na nich. To było ich siłą i to jest siłą dzisiaj chrześcijan, którzy doświadczają przeokrutnych rzeczy na swoim ciele, na swoim życiu, na swoich rodzinach. Ale ich siłą jest to, że nie myślą o tym, że doczesność jest najważniejsza i częstą się o każdą sprawę w swoim życiu, byle tylko po prostu jakoś sobie to wszystko poukładać, żeby to wszystko było takie tylko ładne, zgrabne, proste, kolorowe. Ale potrafią spojrzeć zupełnie z innej perspektywy. Mają to w sobie, że patrzą dalej. I to życie się toczy, przemija, czas ucieka, a Nowy Jeruzalem się przybliża. I wtedy Piotr mówi, to są krótkotrwałe cierpienia. I patrząc jeszcze na innego apostoła, Bożego sługę, jeszcze tylko jedną rzecz na koniec wam zacytuję. Jak sobie radzić, co pomaga. I zauważyłem, że Boże Słowo zawsze daje inne rady niż ludzie. Jakbyśmy zestawili na przykład to, co nam podpowiada Boże Słowo, a co nam podpowiada mądrość ludzka, to często te rzeczy są kompletnie wykluczające się. Jak my zaczniemy po ludzku próbować rozwiązywać nasze problemy, to one ani się nie rozwiążą, pogłębią się albo pozornie się rozwiążą. Tak właśnie, jak powiedziałem wcześniej, na cierpieniach, które doświadczali uczniowie Chrystusa, apostoł maluje przed nimi Chrystusa cierpiącego. No gdzie tu jaka logika w sensie takiej ludzkiej mądrości? Ale z Bożego punktu widzenia to jest właśnie mądrość. To jest właśnie moc. W tym jest właśnie moc. I teraz kolejna rzecz, którą teraz już Jakub nam podpowiada w 5 rozdziale, w wersecie 13. Cierpi kto między wami, to co jest dalej powiedziane? Niech się modli. Co za doradztwo. Cierpi kto między wami, niech się modli. Ale widzicie, na tym właśnie polega siła tej nadnaturalnej wiary, tej nadnaturalnej Biblii, nadnaturalnego Boga, że rady tego Słowa Bożego są inne niż rady ludzkie, ale jedyne, które naprawdę przynoszą ukojenie. Bo chcę powiedzieć w moim życiu, że nic tak człowiekowi nie pomoże, kiedy wyleje swoje serce przed Bogiem. Nic tak człowiekowi nie pomoże, kiedy potrafi dostać się przed Boży tron, dostać się do Bożej obecności i z serca swojego naprawdę wylać cały ciężar. Już nie mam czasu, żeby wam przypomnieć Annę, która nie mogła mieć dzieci, która jest powiedziane z goryczą w duszy modliła się do Boga, z goryczą w duszy modliła się do Boga. Jest tam powiedziane, że wylałam swoją duszę przed Panem. Gdy Heli ją kapłan pyta, co ty robisz, kobieto, to ona mówi, wylała moją duszę przed Panem. A werset 18 mówi, i nie wyglądała już na przygnębioną. Już nie wyglądała na przygnębioną. Cierpi kto między wami, niech co? Niech się modli, niech wyleje swoją duszę przed Panem. Bo my byśmy chcieli czasami takiego ludzkiego pocieszenia i myślimy, że ono jest skuteczne. Ono jest czasami potrzebne. To przytulenie brata, przytulenie siostry ma swoje znaczenie. Ale nie sądzę, że ono wniknie do duszy, gdzieś tam głęboko do wnętrza człowieka. Ale jeżeli dostaniesz się przed Boży tron, jeżeli dostaniesz się do Bożej obecności, jeżeli zapłaczesz przed Panem, jeżeli wylejesz swoje łzy przed Nim, to zobaczysz, jaka twoja dusza zostanie oczyszczona, jak zostanie ukojona, jak zostanie uzdrowiona, jak zostanie podniesiona. I to są Boże rozwiązania. Bracia i siostry, cierpienia nie wyeliminujemy z naszego życia. Ważne jest, żebyśmy nie cierpieli na własne życzenie, żebyśmy go ograniczyli. To, które nie jest Bożą wolą, żebyśmy próbowali wyeliminować z naszego życia. Bądźmy mądrzy w tym i odpowiedzialni. Ale jeśli przychodzi cierpienie według Bożej woli, to jedynie co, to możemy patrzeć na Chrystusa. Możemy patrzeć na Niego. Jedyne co, to możemy mieć perspektywę wieczności, że to przemija. Jedyne co, to możemy zbliżyć się do Niego, wylać swoją duszę przed Panem, opowiedzieć Mu o tym. Powiedzieć Mu o tym, co jest w naszym sercu. A to przyniesie ukojenie, uzdrowienie, podniesienie, naprawę i wzmocnienie naszego życia. I będziemy się modlić za chwilę.